Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych będzie odbywać się już po raz czwarty. Pani będzie w nim uczestniczyć po raz który?
Po raz drugi.
Po raz drugi. No to ma już pani pewne doświadczenie z poprzedniego razu. Co daje uczestnictwo w takiej imprezie i taka wymiana doświadczeń z nauczycielami polonijnymi z innych krajów? Jest to potrzebne?
Ja myślę, że wymiana nauczycielska chyba jest najważniejsza, bowiem założeń politycznych rzeczywiście jest dużo, ale tego, co my potrzebujemy w krajach poza Polską, to właściwie wiedzą nauczyciele i to doświadczenie, które my mamy, nauczyciele w tych wielu krajach, nam pomaga wzajemnie znaleźć odpowiednie kroki, odpowiednie drogi i rozwiązania dla naszych problemów.
I da się przełożyć takie rozwiązania z innych krajów, na przykład na sytuację w Niemczech nauczycieli polonijnych?
Ja myślę, że każdy kraj oczywiście ma swoją specyfikę. Niemniej jednak wymiana nauczycielska z całą pewnością nam pomaga. My, nauczyciele tu w Niemczech, rzeczywiście mamy specyficzną sytuację, ale wiele problemów mają również inne kraje i z tego względu mam wrażenie, że nie we wszystkich zagadnieniach, ale w większości możemy ze sobą porozmawiać i się nawzajem wzbogacić.
Od jutra będzie to możliwe. Pani będzie między innymi występować w takiej sesji inaugurującej chyba te obrady, czy prawie inaugurującej, pod hasłem Edukacja Polonijna XXI wieku, próba diagnozy. I tutaj pytanie nasuwa się samo przez się. Jak wypada pani diagnoza tej edukacji polonijnej w Niemczech? No, załóżmy, że ta diagnoza niech wypadnie krócej, niż pani będzie mówić w Polsce podczas zjazdu.
Ja wychodzę z punktu analizy. Po pierwsze, analizy kompetencji językowej uczniów. Ta kompetencja językowa naszych uczniów zmienia się właściwie tak, co powiedzmy, co parę lat. Mamy co rusz z nową grupą uczniów i do tego muszą być zastosowane nasze metody. Także wychodzę z tego punktu i tutaj muszę podkreślić, że kompetencja językowa naszych uczniów w dwóch grupach powiedzmy zwiększyła swoją liczbę i to jest grupa po pierwsze uczniów, którzy władają na takim samym poziomie jak uczniowie w Polsce, a po drugie grupa uczniów, która powiedzmy w ogóle nie włada językiem polskim, czyli kompetencje prawie zerowe. Te dwie grupy bardzo wzrosły w ostatnim okresie i myślę, że to jest nasz olbrzymi problem i problem, który właściwie prawdopodobnie w krajach europejskich jest bardzo podobny. Z tego wychodzę i oczywiście co trzeba zrobić, aby temu problemowi podołać. Więc grupy są heterogeniczne, a więc musimy znaleźć takie metody, które pomogą nauczycielom zarówno przekazywać informacje o naszej tradycji, o kulturze polskiej, ale oczywiście dopasować to wszystko na takim poziomie językowym, aby uczeń zarówno z poziomem A1, jak i B2 czy C1 był w stanie to wszystko zrozumieć i również zastosować.
No ale to pewnie będą zupełnie różne metody dla tych uczniów, którzy mówią perfekcyjnie niemalże, czy właściwie perfekcyjnie po polsku, no i ci, którzy nie mówią w ogóle.
Jak najbardziej. To są te metody, które ja w Bezirksregierung Köln, czyli to jest kuratorium landowe w Kolonii, przekazuję nauczycielom wszystkich języków. Mamy nauczycieli 30 języków i z tym problemem borykają się nauczyciele właściwie wszystkich krajów. Jak najbardziej. Ten wachlarz metod jest olbrzymi, ale trzeba przekazać te informacje, tą wiedzę nauczycielom, którzy rozpoczynają pracę, żeby mogli po prostu poradzić sobie z tym problemem, jednocześnie przekazując tradycje polskie, jednocześnie mówiąc o tożsamości polskiej.
A jakie zastosowanie mogą tutaj mieć na przykład nowe technologie w tej edukacji polonijnej w Niemczech? No bo taki punkt też znalazłem w programie zjazdu nauczycieli polonijnych. No a dzięki tym nowoczesnym technologiom nauka oczywiście trochę zmienia swoje oblicze, staje się to coraz bardziej atrakcyjna, jeśli wykorzystuje się internet, Skype'a i tego typu możliwości. No ale czy polską oświatę w Niemczech na to stać? Czy takie możliwości faktycznie są?
Ja myślę, że z całą pewnością nie. W Polsce jak najbardziej mówi się o tym bardzo chętnie i dużo. Natomiast nauczanie języków ojczystych tu, szczególnie w Niemczech, trzeba sobie powiedzieć prawdę, są zupełnie inne warunki. W związku z tym zastosowanie internetu jak najbardziej w tych klasach, gdzie jest ten internet, gdzie jest dostęp do komputerów, jest możliwy, ale powiedzmy to jest naprawdę w znikomym procencie. Koleżanki, które pracują w misjach katolickich, koleżanki, które pracują przy organizacjach społecznych, z całą pewnością takich możliwości nie mają. My, nauczyciele, którzy pracujemy w szkołach publicznych, pewnie mamy lepsze możliwości i tutaj należy zastanowić się, jak można wykorzystać te nowe technologie. Nowe metody nauczania to nie tylko nowa technologia. Nowe metody nauczania to są metody, które pozwolą zarówno włączyć ucznia, czyli ucznia jako człowieka z jego wszystkimi zmysłami, ale również tego ucznia jako Polaka, czyli z jakąś tożsamością, czyli połączenie tych wszystkich wartości na różnych poziomach językowych. I to myślę, że to jest olbrzymim problemem. Technologia jak najbardziej może nam to pomóc, może pomóc od klasy pierwszej do klasy 12, może nam pomóc od znajomości języka polskiego na poziomie A1 do C2. Niemniej jednak to jest, powiedzmy, już sprawa indywidualna poszczególnych szkół, a takich szkół nie mamy zbyt dużo, gdzie możemy na co dzień posługiwać się internetem czy komputerem.
A jak włączyć aktywnie w tego typu zajęcia i jak przekazać tę wraz z nauką języka, tę tożsamość komuś, kto praktycznie w tym języku nie mówi? Powiedziała pani, że grupa takich uczniów jest stosunkowo duża, czy
to
większa
znaczy
niż była?
Nie jest duża, ale ja mówię, że są dwie grupy, gdzie liczba uczniów wzrosła.
Mhm, tak.
0,5 to jest procent uczniów, którzy nie władają językiem polskim, a zaczynają edukację języka polskiego u nas na zajęciach w szkołach publicznych. Kiedyś to było tylko 0,3. 70% uczniów włada językiem polskim na poziomie B1, czy może powiedzmy niekoniecznie C1, ale na pewno B1. W związku z tym ta grupa, średnia grupa, jest grupą najmocniejszą i należy dostosować przede wszystkim wszelkie metody do tej grupy. Niemniej jednak nie należy zapominać o tych najsłabszych i o tych najlepszych, którzy nie odbiegają kompetencją językową od kompetencji ucznia w Polsce. A więc również uczeń, który rozpoczyna edukację i ma korzenie polskie, ma prawo do tego, aby zrozumieć, co jest polskie, zrozumieć polską tradycję, polską literaturę. W związku z tym, posługując się nawet językiem obcym, a w naszym przypadku językiem niemieckim, musimy pewne wartości przekazać, co naprawdę jest wartościowe dla kultury polskiej i dla polskiego języka literatury.
W jaki sposób doświadczenia, które pani wywiezie z tego Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych po powrocie już do Niemiec, do Nadrenii, będzie można jakoś przeszczepić na ten tutejszy grunt?
Ja właściwie nie oczekuję jako metodyk pracujący tu w kuratorium landowym, nie oczekuję powiedzmy plusów dla mnie jako metodyka. Ja oczekuję bardziej tej wymiany nauczycielskiej, a więc jak poradzić sobie z kompetencją no prawie zerową w klasie, gdzie jest również inna kompetencja, jakie metody zastosować, jakie gry językowe i tak dalej, a przede wszystkim powiedzmy zorientować się również, co w Polsce w obecnej chwili też się zmieniło, bo zmienia się bardzo dużo, nawet mówiąc o języku, który właściwie przechodzi permanentną ewaluację. Także ja sobie raczej obiecuję plusy z wymiany z bezpośrednimi nauczycielami. Natomiast mam wrażenie, że akurat pedagogika niemiecka, akurat dydaktyka niemiecka ma dosyć wysoki poziom i Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie korzysta właśnie z tych metod, z niemieckiej dydaktyki. W związku z tym mam wrażenie, że z tego może mniej skorzystam jak właśnie z takich prywatnych, indywidualnych wymian.
No to życzymy, żeby tych plusów i tych doświadczeń i tych wymian było jak najwięcej. Naszym gościem była pani Liliana Barejko-Knops, przewodnicząca Związku Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech, a rozmawialiśmy tuż przed rozpoczęciem IV Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych w Ostrudzie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.